Ale wróćmy do impresji i myśli na temat dnia dzisiejszego, na temat 75. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Doktor Rafał Brzeski jest przy telefonie. Panie doktorze?
Ja tak wracam do jednej, jak gdyby zapominanej na Zachodzie, statystyki. Na całym Zachodzie nie było kary śmierci za pomoc Żydowi. Być może nie była potrzebna. Nie dlatego, że nikt nie chciał. No być może dlatego, że przecież nie wolno było pomagać Żydom. W Polsce była potrzebna. Miała zastraszyć. I nie pamięta się i nie argumentuje, że trzeba było co najmniej 20 polskich osób, Polaków, do tego, żeby ratować jednego Żyda. I z śmiercią płacił nie tylko ten, co pomógł, ale jego cała rodzina, czasami cała wieś. A jak było w innych krajach? A we Francji do władz niemieckich wpłynęły 3 miliony listów, w większości denuncjujących Żydów lub zdradzających ich miejsce pobytu. Tygodnik Opilori, paryski tygodnik, ogłosił w grudniu 1940 roku wśród swoich 60 tysięcy czytelników konkurs na najlepszy pomysł, jak pozbyć się Żydów. Nagrodami były jedwabne pończochy. Jedną taką nagrodę otrzymał autor pomysłu spalić w piecach krematoryjnych. I dalej. Pierwszy pociąg z przeszło tysiącem Żydów wysłanych do Auschwitz odjechał z Kąpień 27 marca 1942 roku. Aż do granicy Francji był eskortowany przez żandarmów francuskich. Wielka łapanka Żydów mieszkających w Paryżu, tak zwana La Grande Rafle, przeprowadzona 16 i 17 lipca 1942 roku, była wyłącznie dziełem Francuzów, bowiem Niemcy nie brali w niej udziału. Aresztowano wówczas ponad 8 tysięcy osób, z czego połowę stanowiły dzieci. I wywieziono. Transport 6 tysięcy żydowskich dzieci, które rozpoczęły się w lipcu 1942 roku, szły do granicy z Niemcami pod opieką francuskich służb mundurowych. Większość tych dzieci trafiła do komórek gazowych. Przykłady można mnożyć, ale to nie tylko z Francji. W Amsterdamie za informacje o Żydach Sicherheitsdienst płacił tak zwane Kopfgeld w wysokości od 2,5 do 40 guldenów od głowy. I chętnych do tego pobrania Kopfgeld nie brakowało. I tak trwało, tam były całe gangi szwajcowników, które były już organizacjami, one miały nazwy oficjalne. Grupa poszukiwawcza Heinecke, który był współsiadka, człowiek, który prowadził to. A w Amsterdamie było sporo rodzin żydowskich, dlatego że przecież to było centrum świcierstwa diamentów. Rzemiosło, które było w rękach żydowskich. To byli najlepsi specjaliści na świecie od szlifowania diamentów. I tak zresztą potem Niemcy płacili od głowy, a Holendrzy brali od głowy przez do 1942 roku, czyli po Stalingradzie. Wtedy się reguły wynagrodzenia zmieniły. Wtedy majątek aresztowanych i wysyłanych na wschód do obozów zagłady Niemcy dzielili ze szmalcownikami pół na pół. Do kasy III Rzeszy odprowadzono marne resztki. Chodziło o diamenty. To nie był mały majątek biednych ludzi. To były diamenty z warsztatów jubilerskich. I tak by można było mnożyć i mnożyć i mnożyć. I Zachód ma dużo na swoim sumieniu. A proszę, jak bardzo łatwo oskarża nas, Polaków, o antysemityzm. I to jest taka moja refleksja dzisiejsza, jak słucham tych ludzi, tych, którzy przeżyli, co oni przeżyli, jak kto im pomógł, jaka była solidarność, jaki był pomoc jednemu drugiemu. I to ci ludzie nie mówią, że oni byli prosenici czy coś. Oni po prostu robili swoje, zachowywali się tak, jak należy. I się to porównuje z tym, co było na Zachodzie. I jak nas teraz oskarżają? Być może dlatego, że my za mało o tym mówimy. My za mało mówimy o tym, jak myśmy się zachowywali. A u nas w Polsce za mało mówimy o tym, jak zachowywano się na Zachodzie.
Dużo mówimy, tylko mówimy inaczej. Słynna konferencja w Paryżu, ale może nie dzisiaj jest ten moment, żeby o tym wszystkim porozmawiać. Czy udało się panu posłuchać wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy?
Tylko sam mały fragment, dlatego że przygotowywałem się i potem już czekałem na połączenie z wami. Więc a to przecież było tuż przed. Było drugie przemówienie i właśnie było to poranne i tam właśnie było powiedziane o tym, że pan prezydent powiedział i wspomniał o tym, jak pomagano w Polsce, jak szeroko to była ta pomoc i jak było to zagrożenie. Przecież my się nawet nie chwalimy na świecie, że myśmy mieli polskie państwo podziemne. Nikomu się to prezydent powiedział, że tu były organizacje, tutaj nie znaleziono Quislinga. Tu nie znaleźli Niemcy współpracowników. No poza ludźmi, marginesem, który jest w każdym państwie i w każdym narodzie. Nielicznym marginesem, ale nie było instytucjonalnych czy organizacyjnych współpracowników, którzy by mogli pełnić obowiązki jak quasi nawet rządu pod egidą, czy pod protektoratem III Rzeszy. Nie, tego u nas nie zrobiono. U nas powstało całe państwo podziemne. I to państwo podziemne za antysemityzm, za szmalcownictwo, za współpracę z Niemcami karało aż do kary śmierci łącznie.
Podsumowując, dwie uroczystości. Jedną, która jeszcze w tej chwili w Auschwitz trwa, drugą w Yad Vashem. Czy udało nam się, nam, czyli Rzeczpospolitej, odpowiedzieć na rozmaite te kłamliwe historie, które są w świecie i były w ostatnim czasie opowiedziane?
Rosja ma aktualnie, może tam mniej Rosja, Kreml ma aktualnie 6 takich głównych narracji. Polska fałszuje historię II wojny światowej na własną modłę. Polska odmawia potępienia antysemityzmu. Polska jest wdzięczna Hitlerowi za eksterminację Żydów. Polska była sojusznikiem III Rzeszy od 1938 roku. Polska została wyzwolona przez Armię Czerwoną i odbudowana przez Związek Sowiecki. Pakt Ribbentrop-Mołotow nie miał żadnego wpływu na rozpoczęcie wojny przez III Rzeszę. W ciągu kilku dni przed uroczystościami w Yad Vashem i w ciągu tego, powiedzmy, tygodnia między Yad Vashem a tu teraz dzisiejszymi uroczystościami, myśmy na dobrą sprawę zrujnowali te wszystkie narracje. To, że prezydent nie pojechał do Yad Vashem, to całą misterną konstrukcję obróciło w ruinę. I można, niechętni prezydentowi mogą narzekać, że to była klęska polskiej dyplomacji i tak dalej, i tak dalej. To nieprawda. Dzięki temu, dzięki takiemu twardemu postawieniu sprawy, na świecie zaczęto myśleć i zaczęto się zastanawiać. A dlaczego on nie pojechał? Przecież, a no właśnie, jak się zaczęto zastanawiać, to są skutki takie, jakie są. Przecież to, że nagle Washington Post pisze o rotmistrzu Pileckim, wprawdzie, owszem, pierwsza książka o lotnictwie pileckim była opublikowana, została, ukazała się w Wielkiej Brytanii w 70-tych latach, kiedy w Polsce nie można było mówić o lotnictwie pileckim. W ogóle lotnictw pilecki został skazany na takie zapomnienie, że kiedy ja opublikowałem recenzję z tej książki, pisząc o lotnictwie pileckim, to się ukazało w takim dzienniku Kurier Polski, który był, to wówczas to się tylko i wyłącznie ukazało dlatego przez zapomnienie cenzury. Bo lotnictw pilecki był skazany na takie zapomnienie, że cenzura o nim, komuna o nim zapomniała. W związku z czym nie było zapisu, w związku z czym opowieść o bohaterstwie lotnictwa pileckiego mogła się ukazać. Zresztą nie tylko moje, bo później była następny artykuł mojego kolegi z Kuriera Polskiego, który opisał, bo był w domu wdowy pani Pileckiej i był, opisał patriotyczny dom, który zrobił na nim szokujące wrażenie. On to opisał. I też się to ukazało. Dlaczego? Dlatego, bo nie było cenzorskiego zapisu na lotnictwa Pileckiego.
Czyli
komuna zapomniała o osobie skazanej na zapomnienie. A Polacy pamiętali. Przecież i na Zachodzie się ta książka ukazała, ukazała się świetna książka Józefa Garyńskiego, skazanego na zapomnienie w Polsce, również historyka, również więźnia Auschwitz, który pisze bardzo, bardzo znakomicie o, i bardzo faktograficznie o lotnictwie pileckim i innych ludzi, ludziach z jego organizacji podziemnej.
I o rotmistrzu Pileckim dzięki temu wszystkiemu świat po raz kolejny usłyszał. Powiedział pan o tym, że odpowiedzieliśmy na to wszystko, co powiedział Kreml na temat historii. W studiu jest Tadeusz Płużański.